Witam Was na kolejnym wykładzie z cyklu Świat się pomylił. Dzisiaj to już trzeci odcinek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że każdy z tych wykładów zaczynał się jakąś myślą odnośnie Kościoła. Na pierwszym z nich mówiliśmy o tym, że Kościół jest podwaliną prawdy. Na drugim mówiliśmy, że pomimo tego, że Kościół jest fundamentem i podwaliną prawdy, ważniejsza jest miłość. Dzisiaj poznamy trzecią zasadę. Kilka dni temu moje dzieci poprosiły mnie, bym przeczytał im coś przed snem. Zapytałem, co mam czytać. Maja podała mi małą książeczkę. Na okładce napisane było etykietnik towarzyski Kubusia Puchatka. Przeczytałem wprowadzenie, obróciłem stronę, czytam pierwsze zdanie i właśnie to zdanie nie pozwala mi dalej się skupić. Zdanie brzmi w ten sposób. Nawet w miejscu tak przyjaznym i otwartym na wszystkich, jak 100-milowy las, istnieją zasady właściwego postępowania. Nawet w miejscu tak przyjaznym i otwartym, jak 100-milowy las, tam gdzie mieszkał Kubuś Puchatek, istnieją zasady właściwego postępowania. Więc kiedy przeczytałem to zdanie, zamyśliłem się i dzieci mówią, tata, czemu nie czytasz? Więc czytałem dalej, ale myślami odpłynąłem w inne miejsce. To zdanie wywołało w moim umyśle szereg skojarzeń z sytuacją, w jakiej się znajdujemy jako Kościół. Więc zacznijmy od pierwszego słowa. Nawet w 100-milowym lesie istnieją zasady. To zdanie jest napisane dla dzieci. Czy dzieci lubią zasady? Nie. Czy dorośli lubią zasady? Też nie, prawda? Tak. Więc to zdanie jest próbą pokazania dziecku, że zjawisko, jakim są zasady, jest czymś pozytywnym. Nawet tam, w tym lesie, gdzie wydaje się, że panuje zupełna wolność, istnieją zasady, których trzeba się trzymać. Dlaczego istnieją? Po co są zasady? Komu są potrzebne? Wśród młodych ludzi i często też w starszych pokoleniach istnieje przekonanie wyrażane w haśle: zasady są po to, by je łamać. Właśnie. Więc moje pytanie brzmi, czy ta niechęć do zasad jest zasadna? Czy ma w ogóle jakiś sens? Przecież nawet w tak przyjaznym miejscu i otwartym dla wszystkich, jak ten bajkowy świat, 100-milowy las, istniały zasady. Czy 100-milowy las byłby przyjemnym miejscem, gdyby każdy mógł do niego wejść i zrobić, co tylko zechce? Szybko przestałby być tym, czym był. Więc kiedy przeczytałem to zdanie w tej książce, wyświetliły mi się w głowie wszystkie argumenty tych ludzi, którzy uważają, że zasady niszczą wolność człowieka. I niektórzy to założenie odnoszą do miejsca, jakim jest Kościół. Przez ostatnie 20 lat, tworząc model Kościoła, byliśmy wierni wielu zasadom, które uznaliśmy za konieczne, by wykonać zadanie, jakie stoi w tym świecie przed Kościołem. I na przestrzeni tych lat słyszeliśmy wiele słów krytyki za naszą bezwzględność w trzymaniu się zasad. Dlaczego? No sami dobrze wiemy, jak wpływają na nas zasady. Raczej nas drażnią, niż nas cieszą. W ten weekend, tak jak mówił tu Tomek, albo wcześniej też Bartek, byliśmy z młodzieżą na Skałkach. Mateusz Gutek jest tam odpowiedzialny za wspinaczkę i też za bezpieczeństwo podczas wspinania. I Mateusz bez żadnych oporów upomina każdego, kto przyjdzie pod skałę, żeby się wspinać albo żeby pooglądać, a nie ma założonego kasku. Dlaczego to robi? Czy to są jego głupie zasady? Czy to chodzi o tego Mateusza, który jest uparty i po prostu chce, żeby każdy sobie stał w kasku? I młodzież myśli, po co mam chodzić w kasku? Tak? Jaki w tym sens? Jak moja sprawa, spadnie kamień na głowę, zabije mnie, to jest moja sprawa. Według prawa to ja pójdę do więzienia, jak komuś spadnie kamień na głowę i go zabije. Ale młodzież tak myśli, tak? Dlaczego on się nas czepia? Po co nam ten kask? Dlaczego on jest taki niemiły? Zasada brzmi, przebywając pod skałą, czy się wspinasz, czy oglądasz, czy asekurujesz, musisz mieć kask ze względu na swoje bezpieczeństwo. Czy ta zasada jest po to, żeby dokuczyć młodemu człowiekowi? Czy ta zasada została stworzona po to, żeby ograniczyć jego wolność? Nie, zasada istnieje po to, by chronić. Żaden profesjonalny wspinacz nie podważa tej zasady. Wszyscy grzecznie ubierają. Nawet jeżeli są najlepszymi mistrzami w tej dziedzinie, dla nich to jest oczywiste, co Mateusz mówi, że każdy powinien mieć kask. Kłócą się tylko ci, którzy się na tym nie znają. I podobnie jest z Kościołem. Kościół ma swoje zasady. Zostały one nie stworzone po to, żeby dokuczyć człowiekowi, czy go ograniczyć, ale żeby chronić. I uczeń Chrystusa mówi, to jest oczywiste, tak? Że zasady są dobre, są potrzebne, żeby funkcjonować. Kłócą się tylko ci, którzy są w jakiś sposób zbuntowani, tak? Którzy nie rozumieją, po co zasada została stworzona. Gdzieś w rozmowach w naszej wspólnocie usłyszałem ostatnio zdanie, wspólnota, mówiąc o innej wspólnocie, wspólnota tak fajna jak nasza. Uważam, że słowo fajna nie pasuje do nas. Fajny to był 100-milowy las, prawda? Jak oglądacie Kubusia Puchatka, tam jest fajnie. Ale Kościół nie jest po to, żeby było w nim fajnie. A nawet 100-milowy las ma swoje zasady. Jeżeli chcielibyśmy być fajnym Kościołem, musielibyśmy lekceważyć zasady. Musielibyśmy ich po prostu nie mieć. Dla młodego człowieka fajnie jest wtedy, kiedy może robić to, co zechce. Tak? Jak rodzice wyjadą na przykład na 2 dni i ma wolną chatę, to jest fajnie, prawda? Nieważne, co się tam dzieje, nieważne, że to jest zło, nieważne, że potem jest bałagan i potem to dziecko jest nieszczęśliwe, jak rodzice wrócą. Nieważne, że trzeba naprawiać sufit, na który wybuchł kwas chlebowy, tak? Była taka historia. Albo szukać spłuczki, którą ktoś jakoś zgubił, jakoś cudownie. Więc młodzi się cieszą, jak jest fajnie. Znalazła się, tak? Nie? Nie? Nie znalazła się? Jeszcze nie. Może zjedli. Więc Kościół nie jest fajny. Fajne to jest, jak rodziców nie ma na 2 dni, ale to też wcale nie jest najlepsze, prawda? Jeżeli chcielibyśmy być fajnym Kościołem, to musielibyśmy zrezygnować ze wszystkich zasad. Każdy powie, co chce, każdy zrobi, co chce. Wtedy jest fajnie. Jest to jednak sprzeczne z Biblią, żeby Kościół był pozbawiony zasad. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, werset 13. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, który przewodził wtedy efeskiej wspólnocie. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł uczył Tymoteusza wielu zasad, tak? Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie. Jak należy postępować w Kościele? I Tymoteusz słuchał od Pawła tych zasad i apostoł Paweł mu mówi, te zdrowe zasady są wzorcem. Miej za wzorzec w wierze i w miłości. Zdrowe zasady są niezbędne dla Kościoła, by nie odszedł od istoty swojego powołania. Apostoł Paweł pisze te słowa, to nie jest teoria. Chodzi o to, co działo się w tle, w tym efeskim kościele. Popatrzmy, co tam się działo. 1 Tymoteusza 1, 3-4, następne 3-4, jakbyś mógł wyświetlić, Norbert. 1 Tymoteusza 1, 3-4. Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak proszę teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Więc apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi o zasadach, o pewnym wzorcu zasad, ale to nie są tylko słowa teorii. To ma być lekarstwo na to, co dzieje się w efeskim kościele, który był ogromną wspólnotą. Zasady chronią kościół przed zboczeniem z właściwej drogi. Nasza niechęć do zasad jest czysto ludzka. Ale jeżeli zajmujemy się tak poważną rzeczą, jaką jest Kościół, który ma uczyć o tym, jaki jest Bóg. Kościół jest to społeczność wywołanych ludzi ze świata przez Boga. Jest to poważna sprawa. Możemy nie lubić zasad, mogą nas drażnić, ale musimy zrozumieć, że nasza niechęć do nich jest w przypadku Kościoła niezasadna. Jest ogromnym błędem ze strony człowieka. Ten błąd może kosztować bardzo wiele, tak jak kosztuje człowieka, który nie włoży kasku, a spadnie kamień na jego głowę. Więc lekceważenie zasad, niechęć do nich jest dużym błędem, szczególnie wtedy, kiedy jest popełnianym przez przywództwo. Dlatego Paweł prosi Tymoteusza, żeby, tak zobaczmy, werset trzeci, druga linijka, tak proszę teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki. To są mocne słowa. Masz nakazać, zaprzestać. Czy to fajny kościół, w którym coś mi się zakazuje albo nakazuje? Kościół nie ma być fajny i to jest błędne myślenie. Żyjemy w czasie, gdzie człowiek chciałby wszystko do siebie dopasować i kościół też, tak, żeby jemu było miło, prawda? Żeby dla niego było fajnie. Ale to nie jest zadaniem kościoła zadowolić człowieka. I Tymoteusz był bardzo młodym przywódcą, a właśnie to miał zrobić. Miał nakazać zaprzestać czynienia pewnych rzeczy. Jaka z tego jest konkluzja? Skoro nawet w stumilowym lesie są zasady i trzeba ich przestrzegać, to tym bardziej w kościele. Zapytałem kiedyś kapelana sił zbrojnych naszego kościoła o kwestię zasad w jego służbie. Dla niego słuszność zasad była oczywistością. Nie było o czym porozmawiać. Jeżeli ktoś jest żołnierzem, to dla niego to jest oczywiste. Wie, że zasady muszą być przestrzegane, żeby coś właściwie funkcjonowało. Piotr powiedział wtedy do mnie, pokój i porządek wprowadzają poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma zasad, to nie ma poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli każdy może powiedzieć, co chce, zrobić, co chce, to w jaki sposób mamy w ogóle funkcjonować? Więc na okręcie przestrzeganie zasad jest podstawą dobrego funkcjonowania załogi. I Piotr mówi tak, pamiętam z własnych doświadczeń, jak trudny czas był wtedy, gdy nie wszyscy ze sobą współpracowali właściwie. Najgorzej bywa wtedy, gdy na okręt trafia egoista, który próbuje dyktować innym swoje warunki i uważa, że on już wie wszystko, nie musi się niczego uczyć ani podporządkować. Tacy są bardzo groźni, ponieważ wprowadzają destrukcję w załodze. Aby Kościół był skutecznym miejscem, czyli żeby robił to, do czego został powołany. Ale też po to, żeby Kościół był bezpiecznym miejscem. Potrzebuje zdrowych zasad, wzorca wiary i miłości. Na początku mojej drogi jako ucznia Chrystusa nienawidziłem tego słowa. Tak? Drażniło mnie za każdym razem, kiedy ktoś mówił o zasadach. Wydawało mi się wtedy, że to jest mało duchowe. Szukałem czegoś więcej, jakiegoś uniesienia, a tu ciągle to samo, tak? Zasady, zasady, zasady. Szukałem wtedy duchowego uniesienia. Niektórzy nazywają je spotkaniem z sakrum. I niektórzy myślą, że zasady są zaprzeczeniem duchowości. Przecież Duch Święty wieje tak, jak chce. Nie możemy go w żaden sposób kontrolować. To dlaczego apostoł Paweł, który był prowadzony przez Ducha Świętego, mówi, miej wzorzec zasad, które usłyszałeś ode mnie. Zdrowe zasady miej za wzorzec w wierze i w miłości. Zdrowe zasady są częścią duchowego życia. I z biegiem lat widzę, ile warte są emocje, które człowiek ma, kiedy zaczyna tą drogę, kiedy szuka jakichś uniesień. Po tych uniesieniach nic nie zostaje. A zasady, które odzwierciedlają to, jak myśli Chrystus, są o wiele, wiele cenniejsze. Człowiek się unosi, składa Bogu słownie jakieś deklaracje, ale z doświadczenia wiemy, ile one są warte. O wiele lepiej jest poznać zasady, które są zapisane w Bożym Słowie i dostosować do nich swoje życie. To przynosi prawdziwy owoc i jest w 100% duchowe. Dlatego zachęcam was, by ustawić swoje myślenie w ten sposób w tym temacie. Jeżeli chodzi o Kościół, jeżeli chodzi o moje życie z Bogiem, zasady są bardzo dobre. Nie zostały dane po to, żeby ograniczać, ale żeby zachować, żeby uratować, by nie stracić z oczu celu, jaki Bóg wyznaczył. Więc Słowo Boże jest pełne zasad i za każdym razem, kiedy je tu wspólnie czytamy podczas niedzielnych spotkań, takie zasady poznajemy. Warto się na nie otworzyć i zamiast jakichś uniesień i wielkich słów deklaracji zastosować po prostu je w życiu. Wczoraj w małej grupie na naszym wyjeździe skałkowym czytaliśmy kazanie na górze. I tam Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi, że szczęśliwy jest człowiek, który nie tylko mnie słucha, mówi Jezus, ale wypełnia to, co usłyszał. Więc dobrze jest słuchać, dobrze jest poznać zasadę, zrozumieć i oczywiście wprowadzić ją w życie. W tym momencie jesteśmy w trakcie cyklu Świat się pomylił. W tym cyklu wykładów poddajemy pod ocenę sposób myślenia tego świata, konfrontujemy go z tym, co jest zapisane w Bożym Słowie. Robimy to przede wszystkim ze względu na młode pokolenie, które jeszcze się nie nauczyło, że temu, co mówi świat, nie należy za bardzo wierzyć. Świat wiele obiecuje, pokazuje piękne rzeczy, wspaniałe, które trzeba zdobyć, jakimi się trzeba stać. I młody człowiek nie ma wyrobionego nawyku podejrzliwości względem prawd, które niesie ten świat. Wobec przepisów na życie, które są utrwalone w naszej kulturze. Dlatego podczas tych wykładów zderzamy te dwie rzeczy. Z jednej strony jest to jakiś fragment sposobu myślenia tego świata, w który młodzież lubi wierzyć. Z drugiej strony jest to to, co jest zapisane w Bożym Słowie. Zderzamy te dwie rzeczy i patrzymy, co zostaje po zderzeniu. Więc dzisiaj chciałbym poddać pod ocenę narzędzie, jedno ze współczesnych założeń, które oddamy popatrzmy na zdjęcie. Dwayne The Rock Johnson, nie wiem, czy go kojarzycie, młodzież na pewno, bo grał w Szybkich Wściekłych i w wielu takich innych bajkach. Dwayne The Rock Johnson, amerykański aktor i wrestler, powiedział kiedyś, w roku 1995 miałem $7 w kieszeni i wiedziałem dwie rzeczy, że jestem spłukany, no, i że pewnego dnia to się zmieni. Możesz osiągnąć wszystko. I ktoś, kto umieścił to zdjęcie na demotywatorach, dopisał pewność siebie jednym z czynników sukcesu. W tym haśle, które jest pod zdjęciem i na nim się skupmy, są dwa podmioty. Jednym jest pewność siebie, a drugim jest sukces. W naszej kulturze bierze się te dwa elementy, pewność siebie i odniesienie sukcesu, jako składniki takiego szczęśliwego życia. I kiedy młody człowiek wyobraża sobie swoją przyszłość, to jest nauczony przez tego typu naukę właśnie, że potrzebuje być pewny siebie, żeby cokolwiek w tym świecie osiągnąć i potrzebuje do szczęścia czegoś, co tu jest nazwane sukcesem. Więc moje pytanie brzmi, czy to jest słuszna droga? Czy to jest właściwa ścieżka myślenia, że pewność siebie i sukces są mi potrzebne, żebym był szczęśliwy? Czy sukces to rzeczywiście jedna z największych życiowych wartości? Czy pewność siebie jest potrzebna człowiekowi, żeby był szczęśliwy? Żyjemy w takim świecie, który uznał sukces za swojego Boga z małej litery. I świat wyznaczył już dawno taki szlak pielgrzymki w kierunku tego bożka, tak? W kierunku sukcesu. Spodziewając się, że jak ta pielgrzymka dobiegnie końca, jak człowiek będzie mógł się nazwać człowiekiem sukcesu, to wszystko w jego życiu się odmieni. To jest jak ziemia obiecana, jak raj. Jak odniosę sukces, wtedy poczuję smak życia. Będę miał wszystko. Czy sukces aż tak odmienia życie człowieka, aby mu całe życie poświęcić? Popatrzmy na definicję, którą możecie znaleźć w internecie, wpisując do Wikipedii słowo sukces. Sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Innymi słowy, sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Miarą sukcesu mogą być zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna i tym podobne. Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełnią się wszystkie jego oczekiwania. Skoro nasz świat uczy nas iść w pielgrzymce do sukcesu, to pytamy, czy sensem życia człowieka jest spełnić swoje marzenia i swoje pragnienia. Człowiek osiąga sukces według definicji wtedy, gdy spełnią się wszystkie jego oczekiwania. Czy to jest dobry cel życia, żeby wszystkie marzenia, które dzisiaj mam w swojej głowie, w swoim sercu, wszystkie oczekiwania po prostu się spełniły? Czy to jest szczęściem dla człowieka? Czy sukces jest bożkiem, któremu warto oddać swoje życie? Biblia pokazuje, że świat odbywa pielgrzymkę w niewłaściwe miejsce. Bożek zwany sukcesem, kiedy dojdzie się już na miejsce, okaże się niemową, bez mocy, by cokolwiek, na cokolwiek wpłynąć, na to, co jest istotne. Po pierwsze, sukces według definicji to jest stan, w którym spełnią się wszystkie zamiary i marzenia człowieka. Jakiś czas temu trafiłem na takie badania, które miały pokazać, o czym marzy przeciętny Polak w moim wieku. Jedno z pierwszych miejsc zajął jednorodzinny dom z dwoma białymi kolumnami z przodu. Nie za duży, też nie za mały. Taki w sam raz i koniecznie oszczędny. Więc wyobraź sobie, że jesteś w pielgrzymce do miejsca świętego, masz wrażenie, że coś odmieni twoje życie. Dochodzisz na miejsce po wielu latach, bo nie da się dojść szybciej, a tam stoi dom z dwoma kolumnami z przodu, przed garażem samochód, w ogrodzie grill i pies. I pielgrzymka jest zakończona, osiągnąłeś sukces. Czy o to chodzi w życiu człowieka? Człowiek, idąc w tej pielgrzymce przez życie, wiem, że szuka czegoś więcej, ale dał się nabrać, że sukces to jest to, czemu warto poświęcić najlepsze lata swojego życia. Definicja sukcesu ma błędne założenia. Między innymi to, że marzenia i pragnienia człowieka są dobre albo chociaż warte całego życia, by im poświęcić. To jest jedna z większych pomyłek współczesnego człowieka. Jeżeli spełnią się moje marzenia, będę szczęśliwy. Ile razy w życiu spełniliście swoje marzenia? I co to dało? Okazuje się, że trzeba szybko rozpocząć nową pielgrzymkę, bo nie da się wytrzymać z tą myślą, że już to osiągnąłem i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ja wiele razy w życiu osiągnąłem to, czego chciałem i nigdy nie byłem smutniejszy. To jest wielka odpowiedzialność człowieka, wykreować swoje marzenia o przyszłości, by kiedy do nich dojdę, być szczęśliwym. I wyobraźmy sobie, że 18-letni człowiek marzy o czymś w przyszłości. Droga do sukcesu zajmie mu 12 lat. Dojdzie na miejsce. Czy w międzyczasie nie zmieni się jego myślenie? Czy to, o czym marzył, mając 18 lat, jest szansa, że teraz będzie go cieszyło? I tak w kółko. Znowu 10 następnych lat, kolejna podróż, kolejne osiągnięcie i znowu doświadczenie pustki. Pielgrzymka jest w stronę Boga, a nie w stronę jakiejś rzeczy. I człowiek osiąga sukces w mniemaniu tego świata. Tak jak ten człowiek ze zdjęcia, mając miliony, ale co, jest pytanie, co dalej? W naszym świecie mówi się, musisz trzymać swoje życie we własnych rękach. Uważam, że jest to ogromne kłamstwo. Nie jest to dobry przepis na życie, jest to jeden z najgorszych. Właśnie wróciliśmy z październikowego spotkania w Podzamczu i przewodnim tematem wyjazdu było przemijanie. A źródłem, na którym oparliśmy nauczanie, był Psalm 90. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów wybranych z tego psalmu. Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, synowie ludzcy, wracajcie, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Miarą naszych lat jest lat 70 lub gdy jesteśmy mocni 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych. Więc zderzamy to, co mówi świat, z tym, co mówi Boże Słowo. Sukces zakłada, że życie tu i teraz jest wszystkim, co możesz osiągnąć. Jest szczytem, do którego warto biec. Więc wyznaczasz sobie ten cel. Niestety zazwyczaj jest to rzecz materialna i biegniesz. I człowiek w ten sposób myśli i biegnie przez życie z wrażeniem, że życie jest nieśmiertelne. Że jest nieśmiertelny. Założę się, że większość z nas w ten sposób żyje. Nie znaczy, że to wiemy. Wiemy, że umrzemy, ale żyjemy tak, jakby to do końca miało nie być. Tymczasem Bóg po chwili woła do synów ludzkich, już czas wracać. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Jesteś jak trawa, co rośnie. Dzisiaj rano zakwitła, jest piękna, może w takim momencie życia jesteśmy, ale wieczorem więdnie i usycha i wraca do prochu. Więc człowiek w tej pielgrzymce do sukcesu nie widzi prawdy, gubi właściwe proporcje. Wydaje mu się, że to jego życie to jest taka ogromna rzecz. Skoro nie ma nic później albo nie wiadomo, co jest, to co tutaj mam na ziemi te kilkadziesiąt lat, to jest wszystko. Tymczasem jego życie jest jak jeden dzień. Rano rośnie, kwitnie, wieczorem więdnie i usycha. Człowiek w pielgrzymce do sukcesu nie widzi prawdy o swoim życiu, jak to życie jest ulotne i jak jest krótkie. I autor psalmu zwraca się z prośbą do Boga, mówi, Panie, naucz nas liczyć dni nasze. Czyli daj nam świadomość tego, jak nasze życie jest ulotne i ile znaczymy. I autor też stawia tutaj, autor psalmu, w kontraście, jaki jest Bóg. Mówiąc, zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, po wieki Ty jesteś Bogiem. Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Autor psalmu ma zupełnie inną skalę niż człowiek goniący do sukcesu. On widzi te 10-20 lat w przód, jak złapać to, czego tak bardzo pragnie. Autor psalmu mówi, zanim ziemia powstała, Ty już, Boże, byłeś i będziesz po wieki. Ty byłeś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie. Autor psalmu patrzy na życie z zupełnie innej perspektywy. Nauczył się liczyć dni. I prosi Boga, nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni mogli się radować i cieszyć. Teoria sukcesu zakłada działanie na najwyższym poziomie twoich możliwości. Czyli musisz dać siebie wszystko przez najbliższe 12 lat, żeby osiągnąć sukces. W jakim kierunku będziesz się starał, walczył? W kierunku spełnienia swoich marzeń i pragnień. Kiedy zderzymy tą teorię, ten sposób na życie z Biblią, z jej nauką, nic nie zostaje. Biblia nie zakłada takiego zaangażowania człowieka, które miałoby przynieść super rezultaty. Za to zakłada coś innego. Zakłada oczekiwanie na działanie Boga w moim życiu. Autor mówi, oczekujemy, Boże, Twojej łaski. Ale zobaczmy, co tam jest napisane. Jaki jest skutek tego, żeby doświadczyć tej łaski? Skutkiem jest radość. Człowiek, idąc według modelu tego świata, przez te 12 lat nie ma za bardzo miejsca na radość. Kiedy dojdzie do celu, wcale ta radość tam go nie czeka. Autor, zamiast oczekiwać na swoje działanie, na swoją moc, przebojowość, pewność siebie, miałem 7 dolarów, teraz mam 7 milionów i tak dalej, oczekuje dobroci od Boga. Dlaczego? Bo ma zupełnie inną perspektywę. Wie, że został stworzony. Wie, że skądś przyszedł i dokądś idzie. Wie, że jest niewielkim człowieczkiem, a nie Panem Wszechświata. Ten psalm mówi o wiele więcej o tym, czego można od Boga oczekiwać. Dobroci Boga, Bożego wsparcia podczas drogi naszego życia, Bożego objawienia dla nas, dla naszych synów, dla następnych pokoleń, to, że Bóg da im się poznać. To są rzeczy, które, za którymi warto przez życie iść, których szukać, a nie dom z dwoma kolumnami z przodu. Pewność siebie jako czynnik sukcesu jest tutaj zamieniona z pewnością Bożego działania. I tutaj znowu mamy inną proporcję. Możesz zaufać sobie, zbudować całe swoje życie w oparciu o to, jaki ty jesteś. A możesz też zbudować wszystko w swoim życiu w oparciu o to, jaki jest Bóg. I człowiek w swojej pysze myśli, jestem zdolny zrobić ze swoim życiem wszystko. Jednymi słowy, jestem jak Bóg. Zrobię, co tylko zechcę. Jak na zdjęciu, możesz zrobić wszystko. Jesteś jak Bóg. Więc młodzież wierzy dzisiaj w silnych, tak? Bardzo lubię tego aktora. Dla młodych ludzi to jest autorytet, bo jest silny, bo sobie poradził w życiu, bo był nieudacznikiem, a teraz jest człowiekiem sukcesu. Ale Biblia jasno mówi, że życie oparte na własnych pomysłach jest jak pielgrzymka na kolanach, ale na końcu tej pielgrzymki okazuje się, że to, co tam znajdujemy, nie jest w swojej naturze święte, czyli doskonałe. Zazwyczaj jest tylko materialne, jak parę kamieni złożonych ze sobą w coś ładnego. Bez czegokolwiek duchowego. Większość, projektując swoją przyszłość, nie myśli o sprawach ducha, tylko o sprawach materialnych. No i to do tego dojdą. I wtedy obejrzą się za siebie i powiedzą, no nie mam w życiu nic oprócz tych paru kamieni. Więc jeżeli chcesz zedrzeć kolana, poświęcając swoje życie dla banałów zwanych sukcesem, no to jest twoja sprawa. Możesz to zrobić. Jesteś w tym aspekcie jesteś wolny. Możesz zmarnować swoje życie. Ale pewnego dnia staniesz tam, gdzie chciałeś dojść. Będziesz zdziwiony, że nie ma w tobie radości. Będziesz zdziwiony, że pustka, której doświadczasz, jest ogromnego rozmiaru. Bo jak najgłębsze potrzeby człowieka można zaspokoić materialnymi rzeczami? Obejrzysz się za siebie, no ale sorry, już się zbliża wieczór. Trawa więdnie i usycha. Więc jeżeli jesteś młodym człowiekiem, możesz jeszcze wybrać. Możesz zanegować to, co dzisiaj świat tak promuje. Że sukces jest ci potrzebny, żeby być szczęśliwym. A jeżeli chcesz sukcesu, to przez najbliższe 12 lat musisz biec. Musisz wiedzieć, czego chcesz, wiedzieć, kim jesteś, jaka jest twoja wartość. Musisz rozumieć, że możesz wszystko. To za 12 lat będziesz miał sukces. I zedrzesz swoje kolana. Ale możesz też wybrać życie w oparciu o to, co robi Bóg. Zdać się na Jego łaskę, która jest jednym z filarów naszej teologii. Że wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. Że to On mnie prowadzi. Że ja jestem małym człowieczkiem. On jest wiecznym Bogiem. Moje życie jest jak jeden dzień, a On jest wieczny. Zamiast pewności siebie, która dzisiaj jest pokazywana jako coś wspaniałego, możesz oczekiwać działania Boga. Pewność siebie. Ile razy byłem pewny siebie i sam siebie zawiodłem. A Bóg mówi, że On nie zawodzi, bo jest niezmienny. I żadna z Jego obietnic nie zawiedzie. I na końcu drogi, jeżeli powierzysz swoje życie Bogu, staniesz w miejscu, którego sobie nie wyobrażałeś. Spojrzysz wstecz i zobaczysz wiele lat wspaniałego działania Boga, nie tylko w twoim życiu, ale też w życiu twoich dzieci, następnych pokoleń. Więc masz naście lat, to potrzebujesz wybrać ideę, dla której zedrzesz swoje kolana. Albo będzie to Bóg i Jego plan dla twojego życia i temu warto poświęcić wszystko, albo twoja siła i twój wspaniały plan na życie. Na koniec przerobiliśmy obrazek z Dwayne'em Johnsonem, by był bardziej prawdziwy według mojej teorii. Wyświetlmy dwa naraz, żeby je porównać, jeżeli to jest możliwe oczywiście. Więc za pierwszym razem Dwayne powiedział: w 95 roku miałem 7 dolarów w kieszeni i wiedziałem dwie rzeczy, że jestem spłukany i że pewnego dnia to się zmieni. Możesz osiągnąć wszystko. Pewność siebie jednym z czynników sukcesu. W naszej wersji Dwayne The Rock Johnson, amerykański aktor i wrestler, powie kiedyś, jest rok 2017, mam 7 milionów dolarów w kieszeni i wiem dwie rzeczy, że jestem bogaty i że pewnego dnia to się zmieni. Możesz stracić wszystko. Pewność siebie, jeden z czynników poprzedzających upadek. Dziękuję.